serdecznie witam i życzę Bożego błogosławieństwa. Dzisiejszym tematem jest wzrastanie ku duchowej dojrzałości. To będzie rozważanie na temat początkowych wierszy listu świętego Jakuba. Tak, bo w poprzednich rozważaniach omawialiśmy proces dochodzenia dziecka Bożego do duchowej dojrzałości, jego stopniowe wzrastanie, rozwijanie się, dojrzewanie, trwanie w wierze, w miłości do Pana Jezusa. Tym razem zwrócimy uwagę na wypowiedź, którą znajdujemy właśnie w liście Jakuba. Jeżeli ktoś ma tekst, to proszę otworzyć. Później przeczytamy ten tekst, ale kilka uwag na początku chciałem powiedzieć. Ogólnie przyjmuje się, że Jakub, autor tego listu, był rodzonym bratem Pana Jezusa. Przecież Maria po urodzeniu Jezusa miała jeszcze dalsze dzieci, na co wskazywałyby takie teksty jak Marka 3:31, że matka jego i bracia jego przyszli do niego i mówili: oto twoja matka i twoje bracia. Marka 6:3. Czy nie jest to syn Marii, brat Jakuba, Józefa, Judy i Symeona? Jana 2:12. Jezus udał się ze swoją matką i braćmi do Kafarnaum. Jana 7:3. Jego bracia nie wierzyli mu. Jego bracia poszli razem do Jerozolimy. 7:10. Jego bracia udali się na święta. Nawet w Dziejach Apostolskich czytamy, że tam, gdzie zabrali się 1:14 uczniowie, matka Jezusa i jego bracia. A Paweł, kiedy nawrócił się i przybył do Jerozolimy, to powiada: nikogo z apostołów nie spotkałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. Tak. Tym bardziej, że Jezus został nazwany pierworodnym synem Marii. Pierworodnym. Tym bardziej, że właśnie został nazwany pierworodny. Dopiero w czasie kształtowania się kultu Marii uznano, że byli to jego krewni czy dzieci Józefa z pierwszego małżeństwa, ale są to tylko domysły. Dla zwykłego czytelnika Biblii słowo brat jest jednoznaczne. Nie jest to jakiś brat cioteczny, stryjeczny czy przyrodni brat, lecz syn tej samej matki, czyli rodzony brat. William Barclay w swoim komentarzu pisze: jeżeli jesteśmy przekonani, że bracia i siostry Jezusa naprawdę byli jego braćmi i siostrami, wszelkie teorie usiłujące nadać temu inne znaczenie wynikają z gloryfikacji ascezy i pragnienia dowiedzenia, że Maria zawsze była dziewicą. Jednak wiara w świętość życia rodzinnego jest czymś większym i piękniejszym niż utrzymywanie, że celibat jest wartościowszy od miłości małżeńskiej. Tak więc wierzymy, że Jakub, zwany bratem pańskim, w pełnym tego słowa znaczeniu był bratem Jezusa. Koniec cytatu. Nie należy własnymi pomysłami zastępować tekstu biblijnego. Tekst Pisma Świętego powinien być miarodajnym dokumentem, który należy traktować w takiej postaci, jaki on jest. A zatem Jakub, brat Pana Jezusa, który może nie podzielał zachowania jednego z członków swojej rodziny, jak czytamy w Ewangeliach, później spotkał się ze Zmartwychwstałym i stał się jego gorliwym wyznawcą, a nawet stanął na czele jerozolimskiego zboru, W swoim liście do Galacjan Paweł przyznaje, że dopiero po 3 latach po swoim nawróceniu odwiedził Jerozolimę, ale jak mówi, żadnego innego z apostołów nie widziałem poza Jakubem, bratem Pana. Galacjan 1,19. I oto ten brat Pana pisze list do całego Kościoła, do 12 pokoleń rozproszonych po świecie, pisze. Tematem listu jest duchowa dojrzałość. Jakub zaczyna od razu od wysokich tonów, od razu od wysokiej, od dojrzałości duchowej. Mówi się tam, że Bożym celem dla jego dzieci jest, aby bracia w Chrystusie byli doskonali, nienaganni, bez żadnych braków. Ale wymaganie. Może nas nieco razić słowo doskonały, bo wiemy, że nikt nie jest doskonały. Słowo doskonały zostało przetłumaczone z greckiego teleios. Ten sam William Barclay, komentując powiedzenie Jezusa, bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie, Mateusza 5,48, pisze, człowiek, który osiągnął wiek dojrzały, stał się doskonały. Był teleios w przeciwieństwie do małego chłopca. Student, który zdał wszystkie egzaminy, to teleios w przeciwieństwie do młodzieńca, który dopiero zaczyna studia lub który jeszcze nie opanował danej specjalności. Inaczej mówiąc, grecka idea doskonałości spełnia całkowicie cel, jeśli spełnia całkowicie cel, do którego została pomyślana, przeznaczona i wykonana. Idę do sklepu, żeby kupić klucz na przykład, bo chcę odkręcić śrubę w domu. Szukam tego klucza, No, kupiłem, mam nadzieję, że pasuje. Przyszedłem do domu, nakładam, idealnie mówimy. W sam raz ten klucz jest doskonały. Doskonały do tej śruby. Człowiek jest doskonały, jeśli spełnia cel, dla którego został stworzony i posłany na ten świat. Gdy nauczymy się przebaczać tak, jak Bóg przebacza i miłować tak, jak Bóg miłuje, staniemy się prawdziwymi ludźmi, osiągniemy chrześcijańską dojrzałość. Wtedy będziemy doskonali, ale oczywiście nam, jak wiemy, dużo brakuje. Przeczytajmy teraz 4 pierwsze wiersze listu Jakuba z 1 rozdziału i wiersz 12. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia 12 pokoleniom rozproszonym w świecie. Radujcie się w pełni, moi bracia, gdy spadną na was różne doświadczenia. Wiecie przecież, że z wypróbowania waszej wiary rodzi się wytrwałość. Wytrwałość zaś niech się przejawia w doskonałym dziele, abyście byli doskonali, nienaganni, bez żadnych braków. Błogosławiony człowiek, który znosi doświadczenie, bo gdy przetrwa próbę, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. A teraz zastanówmy się nad tym, jaką drogę do duchowej doskonałości proponuje nam Jakub, brat Pana. Wszyscy bowiem chcielibyśmy być dojrzałymi, duchowo dojrzałymi chrześcijanami. Doskonałymi w znaczeniu biblijnym, To znaczy ugruntowanymi w wierze i niezachwianymi w swoich przekonaniach, w przeciwieństwie do tych, którzy popadają często w stan rozczarowania, nie są pewni Bożej obecności i Jego przewodnictwa, zatracają swoją pierwszą miłość, nie stoją na fundamencie nauki biblijnej i często idą na kompromis ze światem. Zobaczmy zatem, jakie wartości reprezentuje Jakub i czego naucza. Jak trzeba dochodzić do duchowej dojrzałości. Po pierwsze, oczywiście przede wszystkim wiemy, że Jakub kierował ten list do ludzi wierzących. Zresztą wszystkie, całe Pismo Święte jest skierowane do ludzi wierzących. Po pierwsze, jeżeli chcemy być duchowo dojrzałymi przez uwierzenie w Jezusa Chrystusa jako swego Pana, najpierw musimy wejść do Bożej rodziny. W przytoczonym przez nas tekście spotykamy słowo bracia, bracia i siostry, bym dodał. A to wskazuje na rodzinne więzi, jakie powstają wtedy, gdy stajemy się dziećmi Bożymi. A być dzieckiem Bożym, to znaczy należeć do Bożej rodziny, w której wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Zanim będzie wzrost czy rozwój, najpierw musi być nowe narodzenie. Na pewno wszystkim nam znany jest tekst z Ewangelii Jana 1,14. Tym zaś, którzy je słowo przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga zostali zrodzeni. A więc najpierw trzeba się narodzić, żeby jak ktoś chce być doskonałym, takim jak Bóg oczekuje, to najpierw musi ten pierwszy krok. Po drugie, jeżeli chcemy duchowo wzrastać, powinniśmy brać pod uwagę nasze rodzinne więzi i odpowiedzialność za siebie. My, jako wspólnota ludzi wierzących. W tekście tym mówi się bowiem, moi bracia, moi bracia. Mówi to o naszych rodzinnych więzach. Nie jesteśmy jedynakami w Bożej rodzinie, tak jak niektórym się zdaje. Mamy wiele sióstr i braci, z którymi się spotykamy i wzajemnie wychowujemy. Wszyscy prawdziwi chrześcijanie narodzeni z Ducha Bożego i przez Jego Słowo są braćmi i siostrami. I to nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Powinniśmy dążyć do tego, żeby interesować się, co nasi bracia i siostry w innych zborach w naszym kraju, jak się im powodzi, jacy oni są, gdzie oni są, co oni przeżywają, a nie tylko w naszym kraju, i na świecie, bo jesteśmy jedną wielką Bożą rodziną. Tak jak troszczymy się i wspieramy własną rodzinę, powinniśmy też dbać o swoją duchową rodzinę, wspierać prześladowanych chrześcijan, cieszyć się społecznością naszej krajowej i międzynarodowej rodziny, pomagać jej w razie strat materialnych spowodowanych katastrofami naturalnymi. Niedawno oglądałem w telewizji rozmowę na temat uchodźców i tam jeden ksiądz, ja to są terroryści i tak dalej, o muzułmanach tak źle się wyrażał, źle. Ale przecież tych uchodźców jest mnóstwo chrześcijan. Jak już nie chcecie przyjmować muzułmanów, nie przyjmujcie. Ale chrześcijan, którzy też tam wyciągają rękę i mówią, taka Polska, chrześcijańska Polska, ta może przyjmie chociaż jednego naszego brata w Chrystusie. No tak. Ale my to tak raczej raczej to wszystko do jednego worka wrzucamy. Po trzecie, jeżeli chcemy dążyć do duchowej dojrzałości, musimy szukać łaski pokory. Taką postawę reprezentuje właśnie Jakub. Zobaczmy, jak mówi on o sobie. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. A przecież mógłby napisać Jakub, brat Pana Jezusa. Albo brat Jakub, biskup Kościoła chrześcijańskiego w Jerozolimie, nie? Ładnie by to brzmiało. A jednak na pierwszym miejscu wskazał na bóstwo swojego Pana, Boga i Pana Jezusa Chrystusa. A siebie przedstawił jako sługę, a właściwie nie jako sługę, ale jako niewolnika. Występujące tu greckie słowo doulos znaczy niewolnik. Dlatego w przekładzie na język rosyjski zostało rab. I tak we wszystkich przekładach rab. A nasi tłumacze uważają, no niewolnik to tak brzmi jakoś nie dzisiejsze, jakoś tak brzydko, więc na sługę. Tak. Jakub przedstawił się tu jako niewolnik. Jako sługa zniewolony przez swego Pana, oddany do dyspozycji Jego, do realizacji Jego woli, posłuszny Mu we wszystkim. Nieco dalej w swoim liście nakazuje on swoim czytelnikom. Bądźcie więc posłuszni Bogu, przeciwstawcie się diabłu, to 7 i 10, 4. Rozdział 7 i 10 wiersze. Bądźcie więc posłuszni Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a on ucieknie od was. Uniżcie się przed Panem, a on was wywyższy. Podobnie pisze Paweł w liście do Efezjan 4:2 i 3. Z całą pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starajcie się zachować jedność ducha we wzajemnej więzi, jaką daje pokój. Po czwarte, jeżeli chcemy być duchowo dojrzałymi, musimy oczekiwać prób i doświadczeń naszej wiary. Jakub pisze: radujcie się w pełni, moi bracia, gdy spadną na was różne doświadczenia. Radujcie się. A w innych przekładach ten tekst brzmi tak: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. W przekładzie warszawskim. Albo Liga Biblijna. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Albo Biblia Tysiąclecia. Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Trudno to sobie. Najwyższą radość, pełną radość. Zachorowałem i mam pełną radość, tak? Złamałem nogę, pełną radość. Jakoś to tak brzmi trochę nie po naszemu. Jaka jest rola prób i doświadczeń w naszym życiu? Po pierwsze, musimy się spodziewać doświadczeń naszej wiary, a nawet oczekiwać na nie. Czasem mówi się, o, przyjąłem Jezusa Chrystusa, wszystko teraz jaśnie, słoneczko świeci, jestem zadowolony, szczęśliwy, wszystko mi się układa, o cokolwiek się pomodlę, to mi się staje. Так, так, ладно, ружами такими услана дорога. А тут Якуб говорит, очекуйте, очекуйте, что придут доświadczenia. Если ма быть добра сталь, то знаем, что треба ее подобно хартовать. А как се хартує? Розпаля се до червоності и до води. Так. Не значит то, что доświadczenia те для нас будут милые, але są one potrzebne ze względu на цель, якому служу. Може, jesteśmy nieco zdziwieni тим, że текст біблійний zachęca нас до радування się тими смутними przeżyciami. Ma to być наша найвища радость. Czy tak czujemy się w trudnych chwilach naszego życia? Pan Jezus powiedział, błogosławieni, którzy są prześladowani za sprawiedliwe postępowanie, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, to 5 rozdział listu Ewangelii Mateusza 10-12. Błogosławieni jesteście, gdy z mojego powodu będą wam ubliżać, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, gdyż wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków przed wami. My dzisiaj to byśmy poszli do sądu za obrażenie uczuć religijnych. Jak to ktoś śmie tak powiedzieć, nie? Tak, Pan Jezus mówi, że trzeba się z tego radować. Przy innej okazji Jezus powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie. Spodziewajcie się tego, że będziecie mieć ucisk. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Pierwsi chrześcijanie byli prześladowani, ale Paweł zapewniał ich. Wam bowiem zostało darowane, pisał do Filipian, ze względu na Chrystusa, nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć. Darowane, darowane, to jest prezent. Prześladowania chrześcijan w czasach dzisiejszych to naprawdę bardzo trudne do wyjaśnienia zjawisko. Minęło już tysiące lat. Żyjemy w cywilizowanym świecie. Mamy dostatek wszystkiego. A jednak nienawiść wobec wyznawców Chrystusa jest wciąż żywa i tak bardzo aktywna. To dziwne, to dziwne. Czy jest to zjawisko czysto ludzkie? Czy nie stoją za tym jakieś demoniczne siły? O, w tym tygodniu, w sobotę, wczoraj była wielka demonstracja w Boliwii. Wszystkich chrześcijan, ponieważ państwo ma uchwalić takie prawo, że zabrania się namawiać kogokolwiek do jakiejś należenia organizacji czy nawet kościoła. A więc ewangelizacja stoi pod znakiem zapytania. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w sklepie. Chcemy coś kupić, co nam trzeba. A ochrona sklepu mówi, żebym kupował to, co oni chcą. A nie to, co jest właściwe dla mnie. Czy po raz drugi pójdziemy do takiego sklepu? A tak dzieje się w niektórych religiach do dzisiaj. Tylko to, co Ja wierzę i jestem przekonany, a wszyscy muszą tak samo. Nie ma wolności religijnej. Zabrania się swoim wiernym wybierać to, co w życiu jest najlepsze. Zabrania się. Po drugie, więc mówimy, jaka jest rola prób i doświadczeń. Należy ich się spodziewać, oczekiwać, bo to jest to hartowanie i doświadczanie naszej wiary. Po drugie, te doświadczenia czy próby mogą nadejść nagle. W naszym tekście mówi się, że one na nas spadają. A tak jak ci starzy ludzie naprawdę. Potykają się o byle co. Ten spadł, tamta upadła. Na jakimś chodniczku się zaczepiła. Nie ma żadnych prawie progów. Zaczepiło się, upadło. Ten spadł, tamta upadła. Ludzie, czego wypadacie tak? Zdawałoby się, nie? Więc te doświadczenia mogą tak spadać nagle. Nagle. To tak jakby za rogiem budynku wychodzisz i uderzasz w kogoś innego. Wpadasz, poślizgniesz się na oblodzonej drodze, na chodniku, upadasz. Spada to na nas niespodziewanie. Niespodziewanie. I wtedy dopiero dowiadujesz się, jaki jesteś. W takich sytuacjach zwykle zapomina się o wszystkim i reaguje się bardzo naturalnie, emocjonalnie, płaczem, czasem może złością, narzekaniem. Jak to jest? Chyba trudno byłoby tu zastosować się do nakazu Jakuba i bardzo się z tego cieszyć, nie? Co pomyślelibyśmy o człowieku, który spadł na drodze, złamał nogę i się śmieje do rozpuku, nie? Wtedy nie jest do śmiechu, po pierwsze, ale by uznano, że to jest jakiś człowiek, ktoś mu tam nie w porządku, jakiś nienormalny. Ale te nagłe, smutne przeżycia są tu nazwane próbami. Próba. Tak. Każdy produkt, by stać się takim, jakim powinien być, musi przejść przez okres prób i doświadczeń. A więc próby są po to, żeby nas doświadczyć, naszą wiarę. Próby spadają nagle, tam w liście Jakuba macie. Nagle na nas spadają. Po trzecie, doświadczenia, te próby są różnorodne, nie tylko chorobowe. Różne, przeróżne czy różnorakie. Mogą one być fizyczne, strata majątku, choroby czy jakieś niepowodzenia. Dobrze znamy cierpienia Hioba, gdy stracił cały swój majątek i wszystkie dzieci, a sam poważnie zachorował. A jakże różnych przykrych doświadczeń doświadczali bohaterowie wiary z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Byli torturowani, dalej mówi się, inni doświadczyli publicznych szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia. Byli kamienowani, przeżynani piłą, ścinani mieczem, tułali się w skórach owczych i kozich, cierpieli niedostatek, ucisk i poniewierkę. Trudno nam to wyobrazić dzisiaj, żyjąc w takich wygodnych warunkach, że takie rzeczy mogły się dziać. Czy cierpiąc takie prześladowania, można jeszcze było wierzyć w kochającego Boga? Okazuje się, że można, że można. Po czwarte, doświadczenie wiary umacniają i uszlachetniają wiarę. Wiersz drugi wyraźnie mówi: wiecie przecież, że z wypróbowania waszej wiary rodzi się wytrwałość. Wytrwałość rodzi się z wypróbowania wiary. Wiecie przecież. Wiemy? Na pewno? Wytrwałość. Te próby czy doświadczenia to nie pokusy, lecz egzamin. Sprawdzian, co prawda w starym przekładzie Biblii Gdańskiej zdaje się było, gdy różne pokusy wpadacie. Ale to pokusy i próby to jest to samo. Jeżeli ulegasz, to jest pokusa, a jeżeli przezwyciężasz, to jest próba. Taka różnica. Po przejściu przez doświadczenia człowiek staje się silniejszy i roztropniejszy. Bóg doświadczał Abrahama, nawet każąc mu złożyć w ofierze swego jedynego syna. Kto by z nas się odważył na taki krok? Przeżycia Izraela na pustyni były sprawdzianami, próbami, które kształtowały i konsolidowały lud izraelski. Wyszli jako wielkie zbiorowisko, a przeszli i weszli do Kanaanu jako dobrze zorganizowany naród. To właśnie ta wędrówka po pustyni uczyniła ich jednością, konsolidacją. Tak. Musiał pokonywać on tęsknoty, ten naród, jak szedł do Kanaanu. Musiał przezwyciężać tęsknoty za życiem w Egipcie, a nawet chęć powrotu do swojej niewoli. Nas też nawiedzają chwile, które starają się zachwiać naszą wiarą. Ale celem tych trudności nie jest nasz upadek, twój czy mój, lecz wzbicie się ponad chmurę tych ciężkich trudności i doświadczeń, tych nawałnic. Nie załamanie nas, lecz nasze zwycięstwo nad nimi. Chrześcijanin jest podobny do sportowca, który jakże często wytrwale trenuje, by osiągnąć uprawniony medal. Ile trzeba porażek, żeby od razu skoczyć na skoczni i złoty medal mieć? O, ileż razy trzeba było liczyć się z porażkami. Nasze trudności i cierpienia też przybliżają nas do nagrody. W górze wieńca sprawiedliwości, który zostanie wręczony tym wszystkim, którzy z miłością oczekują na objawienie i spotkanie z Jezusem Chrystusem. Po piąte, doświadczona, wypróbowana wiara prowadzi nas do wytrwałości. Do wytrwałości. A wytrwałość, jak mówi nasz tekst, zobaczcie, prowadzi do czego? Prowadzi do dzieła doskonałości. Do doskonałości. To jest nasze doskonalenie. Do dzieła doskonałego lub powinna być dziełem doskonałym. To, co trwa lub jest trwałe, ma wyjątkową wartość. Wszyscy dobrze znamy tekst. ten z Rzymian 8:28. Tym zaś, którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu. Czasem służy to ku dobremu najbliższej rodzinie, sąsiadom. Cierpienia posłusznych Bogu były najlepszym zwiastowaniem dla Ewangelii dla niewierzących. Może ktoś czytał z was ten 10 czy któryś numer Open Doors, tam Leszek wysyła wszystkim. Tam jest takie opowiadanie, że jeden człowiek uwierzył w Jezusa Chrystusa, ale zaraz został skazany na 13 lat więzienia. I tam siedział w więzieniu, żona sama została, ale ludzie przychodzili do niej, opowiadała ona. Mówiła, ja nie byłem pastorem, nie głosiłem im kazań, ale oni pytali. Tak, po 13 latach, jak ten człowiek wyszedł z więzienia, to było coś 35 zborów i ileś setek ludzi wierzących. Ten przykład cierpienia czasem więcej mówi, aniżeli piękne kazanie. Ten przykład poświęcenia, ten przykład oddania, to wasze cierpienie ciche i może nawet wdzięczne, i może kiedyś chorujecie, ale śpiewacie pieśni, a nie narzekacie. Wielu z was mówiło, że w szpitalu śpiewałam sobie pieśni. Śpiewałam i to było zdumiewające. Kiedy była tu w Polsce kiedyś Joni Erickson, ta sparaliżowana, byliśmy razem w Konstancinie, tam dla tych szpitalu dla kalekich, nieuleczalnych i tak dalej. I ona śpiewała, nie, ręce nie podnosiła, nie miała możliwości, była sparaliżowana cała. Śpiewała, uśmiechając się, że czeka na spotkanie z Panem Jezusem, że kocha. Widziałem, że ludzie stali obok i płakały, te pielęgniarki. Jak to, to sprzeczność sama w sobie, jak to można? Cierpiąc tak i jeszcze śpiewać i być zadowolonym? Ale to jest świadectwo tego, że właśnie to jest zwiastowanie Ewangelii. Jak Nabuchodonozor rzucił tych młodzieńców do ognia, to wtedy co było? To się wszyscy zaczęli przyglądać. Jak oni byli poza ogniem, to na nich może mało kto zwracał uwagę. Ale jak się znaleźli w ogniu, to wszyscy zaczęli się przyglądać. Wam też się przyglądają, kiedy cierpicie, kiedy chorujecie. A jeszcze bardziej się dziwią, gdy śpiewacie wtedy. Gdy modlicie się, może dziękujecie Bogu. Każdy powie, no jak to, toż nie ma podstaw, jak to dziękować. Tak, ale to jest właśnie wasze zwycięstwo. W liście do Hebrajczyków czytamy 13:7. Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam słowo Boga. A rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Naśladujcie wiarę tych staruszków, którzy do końca wytrwali. Należy podążać śladami bohaterów wiary, którzy żyli w o wiele trudniejszych warunkach od nas, a jednak wytrwali w wierze i stali się dla nas wzorem. I na końcu, jaka nagroda czeka tych, którzy wytrwali w wierze. To jest ten wiersz 12. Przeczytajcie. Bo gdzie jest kara, Там есть тоже награда. Едни сон потемпени, а друзы увельбени. На сонде остаточным Иисус повезбавленным. Сближьтеще благословени моего Ойца. Вещте в посядание Крулество, приготовано вам от заложения свята. А потом додал, едни пойду на кару вечную, справедливи зась до жития вечного. В концу еще раз прочитаймы 12 вірш того розділу. Благословенный человек, который зноси досвідчення, бо гди претрве пробу, отшима вінец життя, обіцяний через Бога тим, хто ж його милує. Благословені, чили щасливі, сон ті, хто ж здадзо екзамен життя. Трудно єст нам виобразити собі, на чим буде то щастя полягало, поневаж Письмо Święte мові, то, чого око не видяло, і то, чого ухо не слышало, а ніцо не вступило до серця чоловіка, Бог приготував тим, хто ж його милує. Витривалость віри застане винагроджена, але не залежить вона тільки від нас, та витривалость. Бог вспіра і підтримує нас в трудних хвилях нашого життя. Мамы Его обетницы, как матка трощится о свое хоре детско, так Он вспира и посила свое детско в часе Его духовного кризису, почеша в смутку и самотности, дает ульгу в терпению, обдажа мудростью в часе подъемывания важных децизий, хрони в небезпеченстве, посила отвагу в хвилях непевности и ленку, обдажа силу в часе слабости и радостью в хвилях пригнębienia, дає звичайство над покусами и посила вяры в часе звонтпения. То Он нас проводит через пробы и доświadczenia, oczekując od nas dojrzałej wiary i pełnego zaufania. W ostatnich słowach swego krótkiego listu Juda dziękuję, powiedziane w ostatnim wierszu, temu, który może nas ustrzec od upadku i wobec swojej chwały postawić jako nienagannych i jakich? I radosnych. Bóg obiecuje wieniec życia tym, którzy Go miłują. Temat nagrody za wytrwałą wiarę i skuteczną służbę bardzo często pojawia się na stronicach Pisma Świętego. Porównując chrześcijanina do sportowca, Paweł pisze, 1 Koryntian 1:9-25. Każdy, kto staje do zawodów, odmawia sobie wszystkiego. Tamci, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. A przy końcu swego życia mógł powiedzieć: dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. O, to było ważne. Wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy. Zresztą nie tylko mnie, ale też wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia. Wszystkim. Również Piotr zapewnia duszpasterzy Kościoła, że gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezmienną koronę chwały. Niezniszczalny wieniec. Wieniec chwały, wieniec życia, wieniec sprawiedliwości. Oto co oczekuje tych, którzy umiłowali Pana Jezusa i z utęsknieniem oczekują na Jego przyjście. Wzrastanie w życiu chrześcijańskim to podążanie ku duchowej dojrzałości. To dochodzenie do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości wynikającej z pełni Chrystusa, jak pisze Paweł w liście do Efezjan. Zadaniem misji Pawła było, aby każdego człowieka ukazać doskonałym w Chrystusie. Niech dobry Bóg, przeprowadzając nas przez różne doświadczenia i próby, dopomoże nam poprzez te próby i doświadczenia wzrastać duchowo ku dojrzałości. Jemu za wszystko niech będzie oddana chwała. Powstańmy do modlitwy.